mamy teraz połączenie z wiceministrem sprawiedliwości, panem ministrem Michałem Wójcikiem. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Kłaniam się. No i zaczynamy od dobrej informacji. Ministerstwo Sprawiedliwości w pana osobie podpisało porozumienie płacowe z protestującymi przed gmachem resortu związkami zawodowymi pracowników sądów i prokuratur. Co to oznacza? Wiadomo, że to oznacza podwyższenie tutaj płacy, ale oznacza też pewną stabilizację w tak ważnym resorcie, prawda?
No, musimy pamiętać o tym, ojcze, że to jest kilkadziesiąt tysięcy pracowników, którzy wykonują bardzo odpowiedzialną pracę. Nam nie udałoby się w żadnym razie przeprowadzić reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości, gdyby nie pracownicy między innymi sądów, pracownicy prokuratur, urzędnicy, pracownicy, ludzie, których praca nie jest doceniana, nad czym bardzo ubolewam, natomiast nie przez nas, bo ona jest jakby często niewidoczna. Natomiast nasza polityka od 4 lat jest taka, żeby ci ludzie pracowali w godnych warunkach, a te godne warunki oznacza również, że to jest wynagrodzenie właściwe do tych zadań, które te osoby się zajmują. I tu chcę powiedzieć, że systematycznie od momentu, kiedy przejęliśmy władzę, te wynagrodzenia były podnoszone. W pierwszym roku o ponad 10%, w drugim roku ponad 1%, w trzecim o 2% i w tym roku o 5%. Pomimo tego, że ten wskaźnik wynagrodzeń był podwyższany, to również przekazywaliśmy nagrody. I to przykładowo w roku 2015 roku dla tej grupy liczącej prawie 40 tysięcy osób, jeszcze w 2015 roku było 50 milionów złotych, a już na przykład w roku 2018 to było 200 milionów złotych, czyli 4 razy więcej. Właściwie można powiedzieć, że zmieniło się i to bardzo w ciągu 4 lat, ale to nie oznacza, że uważaliśmy i uważamy, że ci ludzie zarabiają rzeczywiście tyle, żeby można było mówić o tych godnych warunkach wykonywania pracy. Zwłaszcza, że do czasu, kiedy przejęliśmy władzę, przez wiele lat wskaźnik wzrostu wynagrodzeń był zamrożony przez naszych poprzedników. No, Platforma tak bardzo ceniła pracę tych ludzi, że po prostu co roku nie podwyższała im, ani o złotówki nie podwyższyła wynagrodzenia. Ten wskaźnik był cały czas na poziomie 0. On, tak jak powiedziałem, wzrósł dopiero w momencie, kiedy przejęliśmy władzę. Natomiast wczoraj wieczorem spotkaliśmy się, by podpisać porozumienie. Rzeczywiście trwa protest. Dzisiaj jest 60. dzień protestu, a właściwie ten proces się dzisiaj już zakończył, bo to już wiemy na pewno. Z 3 dużymi centralami związkowymi wczoraj wieczorem zdecydowaliśmy się podpisać porozumienie, które gwarantuje wzrost wynagrodzeń tych osób. Myślę już takie, że to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej. 450 zł od października na każdy etat, czyli dla każdego pracownika już od tego roku to będzie wzrost wynagrodzeń, a od stycznia kolejne 450 zł, czyli w sumie 900 zł, to jest dosyć istotny wzrost wynagrodzeń. On będzie dotyczył urzędników, pracowników, specjalistów OZSS-ów, kuratorów, również kuratorzy, z tym, że w przypadku kuratorów to będzie 900 zł od stycznia dopiero, ale będzie. No, dzisiaj jestem akurat po spotkaniu, ono było zorganizowane w naszym resorcie, zakończyło się niecałą godzinę temu. Rozmawialiśmy ze wszystkimi związkami zawodowymi i cieszę się, że to miłe słowa dla mnie, dla pana ministra Zbigniewa Ziobro padały w czasie tego spotkania. Rozmawialiśmy o szczegółach oczywiście tego porozumienia. Ja się bardzo cieszę, bo obiecaliśmy, że takie porozumienie zostanie przygotowane i ono rzeczywiście zostało przygotowane, zostało podpisane wczoraj wieczorem i będzie po prostu realizowane.
Tak, no bo zauważmy, że od 4 lata temu był taki przełom, odeszło prawie z resortu, z 20 tysięcy pracowników, to sobie wyobraźmy, 400 autokarów, prawda, wyjechało, czyli opuściło miejsca pracy. Oczywiście byli przyjęci nowi, ale panie ministrze, no ciągle pozostaje to zadanie. Kogoś by nie spytali, kto ma do czynienia z sądem, z wyrokami, ze sprawami jakimiś, prawda, to mówi, że są sprawy przeciągane, że długo trzeba czekać na ogłoszenie rozstrzygnięcia, wyroku i tak dalej. Pewnie, że tylko ci, którzy popełnili jakieś poważne przestępstwa, z tego się bardziej może są zadowoleni, bo ten czas wpływa na ich korzyść. Natomiast wszystkie inne sprawy, no skarżymy się, że no mało jest pracowników, mało jest sędziów, mają dużo pracy, to jest oczywiste, ale jak temu zapobiec?
No muszę powiedzieć, że przede wszystkim też chcę wyjaśnić tutaj słuchaczom, że chodzi nie o sędziów i nie o prokuratorów, tylko o pracowników, urzędników, osoby, które mają dużo niższe wynagrodzenie, no nieporównywalnie niższe, dlatego że w przypadku sędziów, prokuratorów ich wynagrodzenie rośnie w odniesieniu do wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Więc to jest dosyć dobry taki mnożnik, można powiedzieć, bo to jest system mnożnikowy.
Jest duża przepaść jest między tymi.
Jest ogromna przepaść i to powiem nawet ojcu, że 20 lat temu, to jest bardzo ciekawa historia, w ogóle 20 lat temu był taki system, on funkcjonował przez kilka lat, w którym powiązano wynagrodzenia sędziów i prokuratorów z wynagrodzeniami urzędników, z wynagrodzeniami pracowników. I wówczas przyjęto, że wynagrodzenie pracownika powinno być takie, żeby odpowiadało wartości 50% wynagrodzenia sędziego bądź prokuratora. Taki przyjęto system, ale potem się okazało, że ten system nie był już dalej wdrażany i efekt był taki, że nastąpiło potężne rozwarstwienie między tymi dwiema grupami. Co jest bardzo ciekawe, bo przy okazji prac nad ustawą dotyczącą pracowników sądów i prokuratur, bo taki projekt został przygotowany w ostatnich tygodniach, zbadaliśmy kilka krajów i nagle się okazało, że w Anglii i Walii wynagrodzenia urzędników sądów i prokuratur są bardzo zbliżone do wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. To też pokazuje, jak ta praca jest doceniana w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobna historia. Nie chcę też posługiwać się tutaj wynagrodzeniami z takich krajów jak Niemcy czy Szwajcaria w Europie. To również badaliśmy. Natomiast w Polsce właśnie przez to zamrożenie tego wynagrodzenia, tak w całej sferze budżetowej, także dla pracowników sądów i prokuratur, ten zerowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przez lata całe spowodował praktycznie, że ci ludzie bardzo zubożeli. I muszę powiedzieć, że często spotykam się z urzędnikami w różnych częściach Polski, widzę, że ciężko pracują. To są ludzie, którzy muszą mieć szczególne kwalifikacje, oni są z konkursu, muszą podwyższać te kwalifikacje. Ciężko pracują, ale nie byli doceniani. No oczywiście staramy się też pokazać, że jednak nastąpiła istotnie jakościowa zmiana w tym zakresie. Ona polega na tym, że jednak my zaczęliśmy wypłacać ludziom wynagrodzenia. No a wczoraj te 900 zł na jeden naprawdę to jest dużo, to jest bardzo istotny zasób dla tej grupy.
Panie ministrze, bo coś nam sygnał uciekł na końcu, ale już dobrze jest.
Już jest dobrze.
To tak więc porównując, to tak jak można powiedzieć lekarze i siostry salowe, prawda? Albo pielęgniarki. Tak, troszeczkę jest podobieństwo, jeśli chodzi
Natomiast nie jest do końca prawdą, że 20 tysięcy ludzi odeszło z sądów, dlatego że my sprawdzaliśmy sobie wskaźniki. To jest informacja, która w mediach się rzeczywiście pojawia. Ja ją staram się dementować. Mhm. To jest tak, że są takie sądy w Polsce, jak na przykład w Warszawie, Sąd Okręgowy na Pradze, gdzie w ciągu jednego roku odeszło 17% osób. To jest bardzo dużo, ale w większości sądów jednak tych odejść aż tak daleko idących nie ma. Natomiast prawdą jest, że tak jak ojciec powiedział, że to ma wpływ między innymi na przewlekłość postępowań, bo przecież sędzia czy prokurator nie może pracować bez asystenta, bez urzędnika, pracownika. Nie da się po prostu. To jest niemożliwe i sędziowie to wiedzą. I często też i z sędziami rozmawialiśmy, z prezesami sądów, którzy mówili o tym, żeby jednak starać się też docenić pracowników. Ja mówię oczywiście, tylko prawda jest też i taka, że kiedy zaproponowaliśmy na przykład taki system, żeby zlikwidować specjalny fundusz mieszkaniowy dla sędziów, to nagle się okazało, że to środowisko nie jest gotowe, żeby z nami rozmawiać na ten temat. Czyli to taka pozorna, można powiedzieć, pozorne wsparcie. Ale są mi też tacy sędziowie, którzy rzeczywiście rozmawiali z nami. Ja rozmawiałem, byłem takie rozmowy również z prezesami sądów i oni mówili rzeczywiście, żebyśmy coś zrobili, żeby docenić tę grupę. No i to wczorajsze porozumienie jest bardzo dobre. Jednocześnie chcę powiedzieć, ojcze, że pracujemy nad ustawą, która reguluje status tej grupy społecznej. Jest taka ustawa, my nad nią pracujemy. W tej chwili są rozwiązania takie, żeby ta grupa to byli urzędnicy, którzy są chronieni jak funkcjonariusze publiczni. Rozważaliśmy kwestię wprowadzenia tak zwanego dodatku metropolitalnego, czyli żeby w miastach wojewódzkich i w Warszawie, żeby jednak te osoby więcej zarabiały. Wprowadzaliśmy tam różne takie systemy, które są dosyć ciekawe, pokazujące awans tej grupy pracowniczej. Czyli jeżeli ktoś wchodzi na dzisiaj do sądu, żeby wiedział, co będzie za 2, za 3, za 5 lat. Nad ustawą dalej pracujemy. Natomiast wczoraj istotny krok, no bo bez pieniędzy nie da się też. No można zbudować system awansowania, ale jeżeli nie ma środków finansowych, no to nie ma możliwości, żeby rzeczywiście ci ludzie byli zadowoleni. Chciałem bardzo podziękować w tym miejscu przede wszystkim panu premierowi Sasinowi, no przede wszystkim mojemu szefowi, ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu. Szef jakby zawsze pyta o to, jak wygląda sprawa dotycząca pracowników, urzędników, jak stworzyć warunki, żeby to były godne warunki pracy i wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. No i udało się to zrobić. Natomiast no tutaj panu premierowi Sasinowi bardzo, bo rzeczywiście jego życzliwość, przychylność ogromna wobec nas, wobec tego pomysłu, który przedstawiliśmy, również i związki zawodowe, zwłaszcza Solidarność, pan Piotr Duda, pan Henryk Nakonieczny, innych organizacji, pracowników organizacji wymiaru sprawiedliwości. Także no, wiele osób takich życzliwych, z którymi rozmawialiśmy, się udało, wielu posłów, także wspierających tę ideę. Nam się to udało po prostu. My jesteśmy, tym się różnimy od naszych przeciwników politycznych. My jesteśmy słowni, jesteśmy wiarygodni. Jak mówimy, że załatwimy, to załatwimy. Jak powiedzieli, obiecaliśmy, że będzie wyższe wynagrodzenie dla pracowników, no to to się stało wczoraj.
No właśnie i to też trzeba zauważyć, że przy takiej atmosferze w miarę spokojnej, bez takich nacisków jakichś, prawda, siłowych, czy no nie wiem, nawet jakichś takich argumentów ostatecznych, te rozmowy się toczyły.
Był taki protest organizowany kilka tygodni temu, on był nawet wielotysięczny, ale w takiej spokojnej formie, można powiedzieć. No i wiele spotkań, bo to są trudne spotkania. To ojciec wie, jak to jest, czasami gdzie się pojawiają na stole pieniądze, to dyskusja jest rzeczywiście trudna. I prowadziliśmy ten dialog przez całe 2 miesiące, można powiedzieć. To dziennikarzy nie informowaliśmy o tym media, bo przecież to nie było takiej potrzeby. Ale my nieustannie prowadziliśmy ten dialog, rozmawialiśmy. No z ludźmi trzeba rozmawiać, tak? To chcę powiedzieć, to już dzisiaj są inne czasy niż były czasy Balcerowicza chociażby, tak? Tam z ludźmi nie rozmawiano, kiedy był okres transformacji, bo po prostu ktoś powiedział, że ma monopol na wiedzę, ma władzę i może robić, co mu się podoba. My nie mówimy tego. Mamy władzę, ale musimy się wsłuchiwać w ludzi, musimy z ludźmi rozmawiać. Tym się różnimy od tamtej władzy. To jest istotna różnica jakościowa. I dlatego dzisiaj, myślę, też w sondażach zaznajemy tego, że ludzie chcą po prostu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, a nie chcą tych, którzy obiecują. A potem efekt jest końcowy taki, że praktycznie rzecz biorąc słowa się nie dotrzymuje, tak Donald Tusk chociażby, tak, o tym trzeba mówić, przypominać te historie, kiedy podnoszono wiek emerytalny, kiedy tak naprawdę zamiast organizować różne programy wspierające ludzi, to tego nie było. No o tym jutro będziemy rozmawiali w Katowicach, bo się rozpoczyna konwencja. Dzisiaj się rozpoczyna w Katowicach już konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Tam także będzie wystąpienie nasze w ramach takiego panelu dotyczącego sprawiedliwości. Będę miał okazję również występować w niedzielę w moich Katowicach na Śląsku. Bardzo się cieszę z tego powodu. I będzie okazja, żeby pokazać, co udało się zrobić w ostatnich latach. Te 4 lata takiego tyrania, ciężkiej pracy dla ludzi, ale no mówię, takiej dającej satysfakcję, wielką satysfakcję i my to ludziom pokażemy, co zrobiliśmy w różnych panelach, kilkaset osób, ekspertów różnych, z różnych środowisk, polityków także, spotkania z ludźmi, właśnie o coś takiego chodzi, o to nam chodziło, żeby nie mówić, że my mamy monopol na wiedzę, bo nikt nie ma z nas monopolu na wiedzę, trzeba być pokornym, trzeba z ludźmi rozmawiać, a nie pełnym pychy, tak jak to było, powiedziałem, czasy Balcerowicza, przypomniałem, kiedy byli ludzie, którzy mieli monopol na wiedzę, władzę, do dzisiaj im się tak wydaje, a przecież to zupełnie się zmieniły czasy, zmienili się politycy, inny jest punkt widzenia.
A jeszcze wcześniej mówiono, pamiętamy te słowa, nie będę cytował, przypominał tego człowieka, że rząd sam się wyżywi, prawda? Też takie było mówienie ludziom prosto w oczy.
Trzeba przede wszystkim być wśród ludzi. Tak. I to zawsze właśnie to się tak, że to zdanie to nie jest jakieś wyświechtane hasło. To jest coś, czego uczy się także w Radiu Maryja. Właśnie trzeba być wśród ludzi, trzeba z ludźmi rozmawiać. I dobrze, że taka konwencja jest, że my nie jesteśmy od ludzi, od społeczeństwa oderwani, tylko jesteśmy wśród ludzi, rozmawiamy. Przecież my też błędy popełniamy, to jest oczywiste. Natomiast myślę, że generalnie no staramy się prowadzić te nasze działania, przynajmniej w obszarze dotyczącym dzieci. Tak obserwuję dzisiaj w mediach między innymi sprawę dotyczącą tej 9-miesięcznej dziewczynki, która została brutalnie zamordowana. Przecież tym bardzo żyjemy również, bo my chcemy zobaczyć, sprawdzić, jak działał system, czy gdzieś nie było błędów w systemie, jakiejś luki nie było. Tutaj prokuratura prowadzi swoje działania. Ja pokazuję to na takich przykładach życiowych, czy też sprawa, która trafiła niedawno do mnie, eksmisja rodziny z 4-miesięcznym dzieckiem. My tego nie odpuścimy, bo ja to mogę obiecać. Jak mówimy, że zajmę się sprawą, zajmuję się sprawą, to jednak to nie na zasadzie, że tylko mówię, bo mówię, tylko po prostu to do końca chcemy doprowadzić. Ta dziewczynka tutaj była razem ze swoją mamą, ze swoją babcią, byli u mnie w gabinecie, rozmawialiśmy na temat tego, to taka historia sprzed ostatnich kilku dni, gdzie z powodu zaległości, uwaga, około 10 tysięcy złotych ludzie mieli być wyrzuceni z domu, po prostu praktycznie do hostelu. Razem z 4-miesięczną dziewczynką, gdzie wspólna toaleta, gdzieś tam na piętrze miała być. No, tragiczna zupełnie historia i tak to postrzegamy właśnie tą władzę. My nie mamy monopolu na wiedzę. Musimy być wśród ludzi i musimy być pełni pokory. I cieszę się, że udaje się także i w tej sprawie. Myślę, że będzie szczęśliwy finał. Ci ludzie zostaną w swoim domu i ta dziewczynka będzie mogła wychowywać się w normalnych warunkach i organizować sobie życie. A być nawet u mnie w gabinecie ojcze tutaj, także człowiek ma taką małą satysfakcję, jak widzi uśmiech dziecka, że jest jakiś sens tego, co się robi.
No i gabinet stał się w ten sposób już takim miejscem zaprzyjaźnionym, prawda? Można się dostać do wiceministra. To nie jest jakaś, prawda, twierdza nie do zdobycia, tylko po prostu w jakiś sposób, ale można.
Oczywiście.
Panie ministrze.
Mówię jeszcze raz, jesteśmy spośród ludzi i dla ludzi jesteśmy.
Dziękuję bardzo za te informacje pozytywne. Pozdrawiamy serdecznie.
Do
usłyszenia.
Z Panem Bogiem.
Pan wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik był naszym gościem audycji Aktualności Dnia.